To jest Dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy TOK FM, Wyborcza.pl, Polityki Insight i Radia Z.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam do odsłuchania drugiego odcinka naszego politycznego podcastu, a w studiu
Karolina Lewicka, Radio TOK FM. Dzień dobry.
Mariusz Gierszewski, Radio Z.
Wojciech Szacki, Polityka Insight.
Chcieliśmy porozmawiać dzisiaj przede wszystkim o powodzi. Zaczniemy od wizyty szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen we Wrocławiu, ale potem przejdziemy do kwestii zarządzania kryzysowego. Na ile rząd Donalda Tuska, na ile samorządy sobie z tym radzą. Porozmawiamy o relacjach wewnątrz rządu, ale pozwolicie, że najpierw zacznę od Ursuli von der Leyen, bo rzeczywiście Donald Tusk zorganizował niejako spotkanie we Wrocławiu z szefową Komisji Europejskiej. Przyjechali przywódcy Austrii, Czech i Słowacji. Robert Fico, premier Słowacji, powiedział po tym, że spotkanie trwało krótko, ale jednak było bardzo treściwe i był pod wielkim wrażeniem. Mówię o Fico dlatego, że zazwyczaj nie ma chemii między nim a Donaldem Tuskiem, a tutaj wszystko przebiegło w miarę sprawnie. No i okazało się, że Komisja Europejska chce wyasygnować 10 miliardów euro, z tego 5 miliardów euro pójdzie dla Polski. Ale PiS od razu ogłosił, że to w ogóle nie jest żaden sukces, bo przecież to są środki z Funduszu Spójności, więc w gruncie rzeczy nie, co to za wielkie halo. Czy macie jakieś dwa słowa do tej kwestii? Czy PiS ma rację?
Wydaje się, że rzeczywiście jest to przełożenie z jednej kieszeni do drugiej. Jakkolwiek, gdyby tego nie było, to byłoby to trudniej przemieścić te pieniądze. No, zdaje się, że to obiecano nam uelastycznienie pewnych procedur, to, że możemy po prostu przesunąć szybko te pieniądze, więc każdy ma tutaj trochę racji. To prawda leży po środku. Jest to trochę przełożenie tych pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, ale z drugiej strony bez tego byłoby nam trudniej zaangażować te środki.
Dodajmy też, że Komisja Europejska ma być gotowa na pewne uelastycznienie swojej postawy, jeżeli chodzi o rozliczanie tych projektów, które są finansowane bądź współfinansowane z pieniędzy unijnych, a które na przykład uległy zalaniu, dewastacji, całkowitemu zniszczeniu. Po pierwsze, kwestia rozliczenia tych projektów będzie inaczej rozpatrywana, takie są zapowiedzi, a po drugie być może pojawi się taka szansa, żeby pojawiły się kolejne transze pieniędzy na ponowną realizację tych projektów.
Wojtek?
Nie, ja nie mam specjalnie nic więcej do dodania, poza tym, że no rzeczywiście te zapowiedzi i pierwsze komunikaty były takie, że Polska dostała 5 miliardów na usuwanie skutków powodzi i walkę z nimi. No a to, tak jak już wszyscy tutaj powiedzieli, to nie są żadne dodatkowe...
To nie są nowe, tylko dostęp do nich.
Pytanie to jest co z tą drugą kieszenią, z której to zostało przełożone.
Sprawa jest o tyle skomplikowana, że być może część pieniędzy nowych będzie z tego Funduszu Solidarnościowego, ale rzeczywiście przede wszystkim to jest Fundusz Spójności, ale tutaj jeszcze raz podkreślę, że fundamentalna różnica polega na tym, że po pierwsze nie ma wkładu własnego, bo zazwyczaj przy projektach unijnych trzeba wyłożyć na przykład 15% środków i w ogóle trzeba mieć pieniądze na jego realizację, a Unia Europejska rozlicza się z nami niejako po fakcie. Tutaj tak nie będzie. Te pieniądze będą zaliczkowe i nie będzie wkładu własnego, więc to wydaje się dosyć istotną różnicą, bo jednak kluczowy w tej sprawie jest czas. No i jeszcze jedną, pozwolicie, dorzucę uwagę taką, że to prawda, że to jest Fundusz Spójności, który był negocjowany za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tylko no, nie mogę nie wspomnieć, że rząd PiS zablokował dostęp do tych pieniędzy, dlatego że myśmy mieli zablokowane nie tylko KPO, ale groziło nam także zablokowanie wszystkich innych funduszy unijnych z tego powodu, że tam już się pojawiła groźba uzależnienia jednak od tych warunków związanych z praworządnością i groziło nam zablokowanie także tych pieniędzy. Zresztą mieliśmy już bardzo duże opóźnienia. Mateusz Morawiecki się chwalił, że już pieniądze z Funduszu Spójności czy z tego budżetu nowego popłynęły. Ale były to zaliczki, które Unia zawsze wypłaca, nie sprawdzając, czy gdzieś jest przestrzegana praworządność, czy nie. I później byłby z tym problem. Dlatego ja dosyć tak krytycznie podchodzę do tych okrzyków Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że gdyby dalej rządził rząd PiS, to nie wiem, czy w ogóle byśmy jedno euro z tych pieniędzy zobaczyli. To taka uwaga. Ale zwracam wam uwagę także na to, że pojawia się właśnie informacja, ostateczna decyzja, że Piotr Serafin będzie komisarzem do spraw budżetu, co w kontekście tych przesunięć i przyspieszenia wypłat może mieć też znaczenie, jak sądzicie? Czy jeszcze coś do tego byście dorzucili?
No, Komisja Europejska nowa ma rozpocząć pracę 1 listopada i to jest taki na razie termin hipotetyczny. Zobaczymy, czy uda się przeprowadzić wszystkie wysłuchania przed Parlamentem Europejskim, więc na razie Piotr Serafin jeszcze do pracy nie ruszy. Natomiast to oczywiście warto potem patrzeć na jego pracę, bo ja mam wrażenie, że trochę taka narracja polityczno-publicystyczna jest, że oto będzie Piotr Serafin odpowiadał za budżet i wracamy do narracji kiedyś bardzo ładnie ujętej przez Waldemara Pawlaka, czyli będziemy wyciskać Brukselkę. A przecież przed nowym komisarzem są bardzo poważne wyzwania, bo przecież szykuje się reforma wspominanego teraz przez nas Funduszu Spójności, reforma wspólnej polityki rolnej, z której też bardzo chętnie i dużo korzystamy. Jeżeli chodzi o Fundusz Spójności, o środki spójności, to jesteśmy przecież największym beneficjentem. Będzie musiał Piotr Serafin, to są kolejne wyzwania, znaleźć pieniądze na przygotowanie przedakcesyjne Ukrainy. Będzie musiał znaleźć pieniądze na kwestię rozruszania przemysłu zbrojeniowego, tak? To Europa chce zrobić. Na razie ma w budżecie około 0,5 miliarda euro rocznie na ten cel. To oczywiście są bardzo niewielkie pieniądze. Berlin nie chce o tym dyskutować. Mówi, że najlepiej zająć się tym w kolejnej perspektywie lata 28-34, ale oczywiście tak długo czekać nie możemy, więc tu też pewnie będzie jakaś rola Piotra Serafina. No i wreszcie słynny raport Dragiego, który mam wrażenie, że trochę umknął ogólnej uwadze, ponieważ skupiliśmy się na powodzi. To jest raport, który mówi o tym, że przed nami jest wyzwanie egzystencjalne. Tak, były szef Europejskiego Banku Centralnego, czy Banku Włoch, czy były premier nazywał to wyzwanie, które stoi przed Unią Europejską, kwestia konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych czy Chin. Jeżeli nie będziemy inwestować, takie są wnioski z tego raportu, 750-800 miliardów euro rocznie, no to czeka nas, jak mówi Draghi, powolna agonia. Więc to też jest pytanie oczywiście, skąd wziąć tak gigantyczne kwoty. Tego rynek prywatny nie udźwignie. Tutaj są potrzebne publiczne oczywiście inwestycje. Pytanie, czy będzie chęć do kolejnego wspólnego zadłużania się, bo to Draghi rekomenduje, czy też do rezygnacji z prawa weta. To też jest rekomendacja Draghiego, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji na szczeblu unijnym. Więc myślę, że przed Serafinem bardzo trudne zadania i pamiętajmy też, że to nie jest tak, że on będzie bardzo autonomiczny w tym działaniu. Ursula von der Leyen znana jest z tego, że trzyma kontrolę i pieczę nad tymi obszarami, które są kluczowe.
Ja trochę na to patrzę z tego punktu widzenia, że nie chodzi tylko o interesy Polski czy wyciskanie Brukselki, tylko bardziej chodzi mi o to, że po prostu Serafin naprawdę jest bardzo sprawnym urzędnikiem.
I jako polityk wagi ciężkiej, teraz już polityk i urzędnik, myślę, że może wyrąbać sobie mocną pozycję u boku Urszuli von der Leyen.
On tak? Przede wszystkim jest bardzo sprawny i zna te kwestie na wylot, ponieważ siedzi w nich od bardzo wielu lat.
Przypomnijmy, że uczestniczył w projektowaniu innych perspektyw budżetowych jako szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i jako zastępca, jeżeli dobrze pamiętam, szefa gabinetu Janusza Lewandowskiego, kiedy ten w latach 2010-14 był komisarzem właśnie do spraw budżetu.
Więc ja patrzę na to też trochę w taki sposób, że Serafin jest tak sprawnym urzędnikiem, że miejmy nadzieję, że te 5 miliardów euro naprawdę popłynie szybko, bo nawet jeżeli to już było uwzględnione w Funduszu Spójności, to tak czy owak tu się liczy czas i skrócenie tych formalności biurokratycznych do minimum. Słuchajcie, chciałam przejść do kwestii tego, żeśmy spróbowali ocenić, jak rząd, samorządy i służby radzą sobie z tą sytuacją kryzysową. Potem chwilę powiemy o tym, jak PiS reaguje na różne poczynania rządu, ale to sobie zostawmy na koniec. Spróbujmy w tej chwili się skoncentrować na tym, jak oceniamy dzisiaj funkcjonowanie rządu, czy też także komunikację wewnętrzną. Mariusz.
Według mnie ta komunikacja jest różna na różnych poziomach. Jeżeli chodzi o ten poziom najwyższy, poziom rządowy, no to ja tam zauważam pewne boksowanie się między otoczeniem Donalda Tuska a otoczeniem Kosiniaka-Kamysza. Bierze się to stąd, że według mojej oceny Kosiniak-Kamysz zbudował bardzo dobry aparat wokół siebie. Ma dobrego doradcę kryzysowego, który też połączył wszystkie te linki między rzecznikami odpowiednich jednostek wojskowych, sztabem generalnym i to zaczęło im dobrze funkcjonować. I zdaje się, że w KPRM-ie trochę zazdrość się pojawiła i z tego co słyszałem, to nawet w czwartek Tusk odmówił przyjścia do TVN-u, ponieważ policzyli sobie z słupki, ile razy był pokazywany Tuska, ile Kosiniak. Zaczęły się takie dziwne szturchańce między nimi.
Nie, no jednak nie za bardzo w to wierzę, przyznam się szczerze, że aż tak będę to było analizowane, ale okay.
Będę przy tym obstawał, widziałem różne komunikatory, które o tym mówiły.
W środę natomiast Tusk był w telewizji publicznej.
Natomiast no tutaj jest jeszcze oczywiście kwestia tej niefortunnej wypowiedzi premiera z piątku, którą zresztą wczoraj Kosiniak bardzo ładnie zbił, ponieważ pokazał harmonogram, przynajmniej jak u niego wyglądały te prace, czyli że 10 uruchomiono już oddziały wojskowe, 11 WOT już udawał się tam te trzy województwa najbardziej zagrożone. No, więc ja widzę, że jest pewne kuksańce są tam na najwyższym poziomie. Właśnie z tego, że pojawiła się pewna zazdrość, że ktoś lepiej przynajmniej wypada w mediach, a ktoś może mniej. Natomiast no, oczywiście to trzeba powiedzieć, że to nie powinno tak wyglądać, że raczej wszyscy uważamy, że powinno to być jednak spójne, a nie jest do końca.
No, trudno mówić o jakimś deficycie obecności Tuska w mediach ostatnio, bo mam wrażenie, że ten Tusk jest twarzą tej powodzi.
Zresztą uważam, że te transmisje posiedzeń sztabu są dobrym rozwiązaniem.
Ja tutaj mam wątpliwości, znaczy tak w ogóle, no to można się z jednej strony zastanawiam się tutaj tak naprawdę nad dwoma rzeczami, czyli po pierwsze, jak państwo sobie poradziło z powodzią, z sytuacją kryzysową, a dwa, zastanawiamy się nad polityką, komunikacją i całą tą sferą wizerunkową. I jeśli chodzi o tę pierwszą sferę, to mam wrażenie, że państwo, mimo tych wszystkich tragedii, które się wydarzyły, mimo zalania kilku miast, które prawdopodobnie i tak były przy tej skali opadów, no, krótko mówiąc i wprost, nie do uratowania, że państwo summa summarum sobie raczej poradziło, Opole przetrwało, Wrocław przetrwał, wszystko na to w każdym razie wskazuje, że to najgorsze już jest za nami i że państwo lepiej zadziałało niż w 97 roku. Czy towarzyszyły temu błędy? Oczywiście, tam było i to nie tylko komunikacyjne, tam koordynacyjne, jeśli chodzi o te sztaby, to ja mam wątpliwości, czy aż tyle ważnych osób powinno przez 3 godziny siedzieć i wysłuchiwać siebie nawzajem, i żeby to było transmitowane. Ci ludzie często bardzo dużo mówili. Myślę, że Donald Tusk miał prawo być czasem zirytowany tym wodolejstwem.
Dzisiaj tylko godzinę to zajęło.
Dzisiaj tylko godzinę, ale dzisiaj już mamy trochę lepszą sytuację niż wcześniej. No, były te różne śmiesznostki. No, nie wiem, dlaczego nagle Donald Tusk wrzucił na Instagrama ten post, jak jest zupę szczawiową od Gosi. Trochę nie mieści mi się w głowie, kto wpadł na ten pomysł. Ale wracając do głównej sprawy, no Wrocław uratowany, Opole uratowane, jakieś lekcje chyba państwo polskie wyciągnęło z tych wcześniejszych katastrof.
To teraz tak, jeszcze chwilkę
pozwól mi adwocem, przepraszam, bo powiedziałaś, że twoim zdaniem te transmisje są dobrym rozwiązaniem. Ja słyszałem jednak odmienne opinie, że ci niższego szczebla, różnego rodzaju oficerowie, którzy też tam występują, czy też ze służby straży pożarnej, oni się stresują bardzo. To po pierwsze. Po drugie, nie mówią wszystkiego dokładnie tak, jakby powiedzieli, gdyby to było zamknięte spotkanie. To jest bardziej jednak mimo wszystko pod telewizję, pod PR. I nie wiem, czy wszystkie powinny być te transmisje, czy ze wszystkich tych posiedzeń. Dlatego, że tak jak mówię, może zapadanie decyzji jest znacznie gorsze przy kamerach.
Słuchajcie, no dobrze, Karolina.
Tak, ja bym chciała wrócić do tej wypowiedzi premiera, bo to rezonuje do dzisiejszego dnia.
O tych prognozach, które nie są alarmistyczne. Tak, tak, tak,
które nie są przesadnie alarmujące.
Przesadnie alarmujące.
Tak, tak powiedział premier w piątek, to był 13 września. I mówiliśmy o tym, że państwo polskie ustało i sprostało tej sytuacji. Wojtek mówił o tym, że pewne miejscowości były nie do uratowania, bo czasem po prostu przegrywamy walkę z żywiołem. I mimo, że te działania faktycznie były podejmowane w tym tygodniu poprzedzającym weekend, kiedy powódź się zaczęła,
tak, to jednak rano oczywiście... Pierwszy raz się sztab zebrał we Wrocławiu.
Tak, we Wrocławiu o 8 rano. Pytanie, dlaczego premier uspokajał? To znaczy ja usłyszałam taką informację, że Donald Tusk w tej wypowiedzi powtórzył dokładnie to, co usłyszał od ekspertów chwilę wcześniej na odprawie, że to było dosłownie takie brzmienie tego zdania. Ale Donald Tusk, będąc właśnie w telewizji publicznej w środę, był o to pytany i bronił tej swojej wypowiedzi, mówiąc, że nie było mowy o powodzi w Polsce wówczas i stąd jego słowa. I to oczywiście kłóci się z tym, co robiło już polskie państwo. Bo jeżeli mówimy o tej wypowiedzi 13 września, to przypominam, że od 11 września były już bardzo masywne prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co się będzie działo. 11 i 12 września takie prognozy zostały wydane o zagrożeniu 1, 2 i 3 stopnia. Były podawane informacje o nawalnych deszczach, tak? Czyli taka ściana wody, która będzie spadać w niektórych miejscowościach. Pojawiły się komunikaty o tym, że w niektórych miejscowościach spadnie nawet do 300 litrów wody na metr kwadratowy. Podano również te rejony, które mogą być powodzią zagrożone. Wreszcie 12 września był komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który już był skierowany do mieszkańców konkretnych rejonów, ostrzegając ich przed tymi deszczami, które zaczynają padać. Więc mam wrażenie, że akurat ta wypowiedź Donalda Tuska, rzecz jasna, przez PiS akurat wyrywana z kontekstu, była albo niefortunna, albo była właśnie takim dość bezrefleksyjnym powieleniem tej informacji, którą Tusk przed chwilą uzyskał, jak usłyszałam od polityka z bliskiego okręgu współpracowników Donalda Tuska, albo też była to strategia na uspokajanie, natomiast nie na wzbudzanie paniki. Natomiast wiemy oczywiście, że potem takie słowa bardzo brzydko się starzeją i polityk musi za nie ponosić odpowiedzialność. Ale jeżeli jeszcze, Dominiko, mi pozwolisz jedną rzecz, bo ja mam wrażenie, że historia lubi się powtarzać. I wróciłam, ponieważ bardzo dużo rozmawiamy o tej kampanii roku 97, toczącej się w trakcie Wielkiej Wody, która też szła wtedy przez Polskę. I kiedy przejrzałam stenogramy sejmowe z debaty sejmowej, która odbyła się 16 lipca 97 roku, kiedy Cimoszewicz opowiadał o tym, co państwo zrobiło, czego zrobić nie mogło, jaka była sytuacja, to myślę sobie, że to jest bardzo podobna sytuacja do tej, którą teraz przeżywa Donald Tusk z tą swoją wypowiedzią 13 września. Przypominam, na początku lipca 97 roku zaczynają padać ulewne deszcze w południowej Polsce, w Czechach i w Austrii. Wody w dorzeczu Odry gwałtownie się podnoszą o 2-3 metry, w niektórych miejscach są niszczone nawet urządzenia pomiarowe. Pierwsza z brzegów występuje Nysa Kłodzka, zalewa Głuchołazy. Te Głuchołazy, które zostały zalane także teraz. To jest 6 lipca 97 roku. Następnego dnia do powodzian leci Włodzimierz Cimoszewicz, ówczesny premier. No i potem relacjonował tę swoją wizytę tak. Między 5 a 7 lipca zjawisko miało wprawdzie charakter narastający, lecz nic nie zapowiadało nadejścia dramatu. Niemniej, aby bezpośrednio zapoznać się z sytuacją, 7 lipca udałem się do województw katowickiego, opolskiego i wałbrzyskiego. Rozmawiałem z przedstawicielami komitetów przeciwpowodziowych i mieszkańcami. Uznałem, że sytuacja jest poważna, ale dotyczy stosunkowo niewielkich obszarów. I to znowu był ten błąd taki poznawczy. Tak? To wydaje nam się, że nie jest tak źle, mówimy o tym publicznie. Okazało się, że dosłownie kilkanaście godzin po tym, jak Cimoszewicz odleciał helikopterem do Warszawy, to żywioł zaatakował po prostu z całą mocą. Kilkanaście godzin później pod osłoną nocy i za chwilę mieliśmy 700 tysięcy hektarów Polski pod wodą. Terenów, które były zamieszkane, przypomnę, przez 5 milionów Polaków.
Więc ja też jestem krytyczna wobec tych słów Donalda Tuska, chociaż muszę jednak uznać, że one były wypowiedziane w kontekście zagrożeń dla całego kraju i on powiedział, że lokalne powodzie będą, więc to punkt pierwszy, ale też uważam, że powinien uważać na słowa i to było to sformułowanie, którego powinien się wystrzegać. To punkt pierwszy. Punkt drugi jednak, to bym powiedziała tak. Uważam, że temu się przypisuje zbyt duże znaczenie, bo uważam, że są kwestie kwestie, które są bardziej poważne i wymagają naprawdę...
Na przykład Kłodzko.
Na przykład Kłodzko.
Które dlaczego nie miało informacji o pęknięciu
właśnie,
tamy.
Właśnie, więc to chciałam, żebyście się do tego odnieśli. Powiem tylko wam pokrótce, że burmistrz Kłodzka był, zdaje się, też w TOK FM, dzisiaj jest w Gazecie Wyborczej i on mówi tak... Wiecie właśnie, dlaczego było to nieszczęście? Dlatego, że pękła tama, czy wał, czy cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy, w Stroniu Śląskim. Gdyby nie to, być może Kłodzko nie przeszłoby takiej gehenny. I teraz
Kłodzko oczywiście zaczęło zalewać już z piątku na sobotę, ale nie na taką skalę. Tak, oczywiście. Najgorsza była niedziela po tym pęknięciu tam, oczywiście.
I problem polega na tym, że burmistrz mówi jasno, tama pękła, a przez 4 godziny ja nie otrzymałem informacji z Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Ta woda zdążyła już dopłynąć do Kłodzka, tak? I tej informacji nadal nie było.
Pękła. Więc pytanie, kto jest odpowiedzialny za informację o tym, że tama pękła? Dlaczego ona nie została przekazana natychmiast drogą właśnie tymi kanałami, którymi zarządza Centrum Kryzysowe? Mnie się wydaje, że to jest jedna z najpoważniejszych kwestii, która powinna zostać wyjaśniona. No i oczywiście dlaczego ta zapora pękła, bo być może gdyby właśnie nie ten słaby punkt, to obraz tej powodzi był zupełnie inny.
To ja tylko jednym zdaniem, bo myślę, że wszystko najważniejsze już powiedziałaś. Także Donald Tusk powiedział na jednym ze sztabów albo konferencji, już nie pamiętam, że w Kłodzku ludzie nie byli należycie informowani, więc rozumiem, że władze zdają sobie z tego sprawę, a burmistrz Kłodzka w Gazecie Wyborczej mówi, że chyba powinien dostać te informacje z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tak?
No ale to
musiałoby wody polskie, dlaczego to centrum nie przekazało tej informacji.
Poinformować to centrum kryzysowe. Nie wiem, czy może coś dorzucicie do tego wątku.
Nie wiem, czy dużo dorzucę.
I w ogóle do zarządzania powodzią.
Nie wiem, czy wiele dorzucę, ale była też ta historia ze zbiornikiem Tauronu, który został opróżniony i zdaje się, że nikt nie pofatygował się z informacją o tym, że on zostanie opróżniony.
Znaczy, że Wody Polskie nie widziała.
Przy czym słyszałem też, że tam podobno mail został wysłany, którego nikt nie przeczytał, więc nie to, żebym to usprawiedliwiał, bo to są bardzo grube błędy, ale rozumiem, że jeśli współpracuje kilkanaście czy kilkadziesiąt instytucji w warunkach kataklizmu, gdy wszyscy mają bardzo już dużo innych rzeczy
na talerzu.
Czasem
ktoś się do kogoś nie dodzwoni.
Gdzieś brakuje telefonu, maila, gołębia pocztowego czy czegokolwiek, żeby poinformować. Jeśli spojrzymy na wszystkie inne katastrofy naturalne, które pustoszą co pewien czas różne kraje, zawsze będzie można po nich napisać raport o zaniedbaniach, błędach i chyba najważniejsze, żebyśmy się czegoś nauczyli i żeby te procedury zostały usprawnione, bo obawiam się, że taką metalekcją z tego jest to, że będziemy mieli tego typu sytuacje coraz częściej. I że będziemy żyli z tymi powodziami, suszami i innymi zjawiskami, które... Obawiam się, że po prostu Polska staje się krajem, w którym to będzie temat co roku.
Znaczy te powodzie po prostu się zdarzają. Czytałam też w Gazecie Wyborczej wywiad z ekspertem, który mówił, że średnio co kilkanaście lat, co 13, rok 71, 85, 97, 2010. Ale jeszcze a propos Tauronu i tego, że nie ma czasem maila albo gołębia pocztowego. Na jeden z posiedzeń sztabu szefowa Wód Polskich stwierdziła, że ona się już skontaktowała z prezesem Tauronu i ten błąd komunikacyjny wynikał z tego, że Wody Polskie nie były wymienione w stosownej instrukcji jako ci, którzy mają otrzymać te informacje.
To trochę dziwne.
Oczywiście Tusk mówił, że to jest sytuacja szokująca i że będzie od Tauronu domagał się innych
Ale to rzeczywiście brak koordynacji między poszczególnymi służbami, między poszczególnymi sztabami z różnej wysokości tej drabinki. To trzeba jednak na samym początku powiedzieć, że to tak funkcjonowało. No ja słyszałem o tym, jak funkcjonowało RCB, które wysyłało te SMS-y nie pij wody niebutelkowanej, kiedy ludzi tam właśnie zalewało, tak? Albo ponoć wstrzymywało wysyłanie jakichś informacji, bo czekało na konferencję premiera. albo innego oficjela, który miał wystąpić. Więc na samym początku być może po prostu to działało tak, jak kiedyś działało, czyli działało pod polityków, a potem się okazało, że to jednak nie tak. Ktoś musiał przełożyć tą wajchę.
Słuchaj, chciałam porozmawiać teraz o pomocy powodzianom, bo mamy tak, mamy informację, że Marcin Kierwiński ma zostać pełnomocnikiem do spraw
odbudowy po powodzi.
Ale tu są też inne kwestie, które może byśmy umówili, a mianowicie, że w pewnym momencie pani minister Paulina Henning-Kloska oświadczyła, że będą nisko oprocentowane pożyczki dla samorządów. No i to wywołało falę krytyki, bo oczywiście to, co powiedziała Henning-Kloska, no było prawdą. Rzeczywiście te wojewódzkie fundusze ochrony środowiska dysponują takimi funduszami, dają pożyczki samorządom w takich sytuacjach, tylko że to jest jakby margines, bo kluczowa pomoc została ogłoszona później przez Donalda Tuska, a ludzie w pierwszej chwili mieli takie wrażenie, że rząd jedyne, co im proponuje...
Usłyszeli hasło pożyczka.
Także tak? Ta pożyczka z tego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, co jest trochę za mało. No więc wydaje się, że Paulina Henning-Kloska po prostu wyszła przed szereg, chciała koniecznie czymś się pochwalić i tutaj nie było też koordynacji między ministrami, kto co mówi i dlaczego i w którym momencie. No oczywiście potem wyszedł Tusk i powiedział, że ta pomoc będzie i doraźna, i na odbudowę domu, i rząd będzie spłacał kredyty mieszkaniowe dla tych, którzy stracili swoje domy. Więc chciałabym, żebyśmy podsumowali i ocenili właśnie w kilku słowach, jak ta pomoc ma wyglądać.
Ja może zacznę od tego, co mnie najbardziej zbulwersowało w tej sprawie. To, że znaleziono kozła ofiarnego i że był nim rzecznik resortu klimatu. Ja przypomnę, że to Paulina Henning-Kloska stała w Opolu na konferencji prasowej i mówiła...
Urszulą Zielińską,
czyli wiceminister 16 września. I to ona ogłaszała kwestię tych 100 milionów w niskooprocentowanych pożyczkach.
Tak?
No i potem kilka dni później podaje się do dymisji rzecznik, który nie ma z tą sprawą nic wspólnego, bo rozumiem, że ten wpis, który pojawił się na koncie ministerstwa na portalu X, to był po prostu powtórzeniem tego, co wcześniej ogłosiła pani minister. To sprawia takie wrażenie, że no, nie można odwołać pani minister ze względów koalicyjnych, no to poświęćmy kogoś i poświęcamy przypadkową osobę. Na miejscu pani minister starałabym się wyprostować tę sytuację, bo mam wrażenie, że ta dymisja rzecznika jeszcze ją obciąża, tak po prostu
jak
po ludzku.
Jak pogłębić kryzys, który samemu się wywołał.
Tak, natomiast ponoć też Paulina Henning-Kloska straciła nieco uznania w oczach Szymona Hołowni. On się zresztą też wypowiedział na ten temat, że słowo pożyczka nie powinno paść, że tutaj była niezręczność komunikacyjna,
ewidentna.
Ale
była jasność, te pożyczki są i one będą wykorzystywane.
Ale oczywiście chodziło chodziło tylko o komunikację, efekt jaki uzyskano, tak? I reakcję, przecież obserwowaliśmy ją w sieci. Przez chwilę w ramach pomocy dyskutowano tylko o tych pożyczkach, które zaproponowała pani minister, co z punktu widzenia rządu było wyjątkowo niekorzystne, bo tak jak powiedziałaś, właściwie sprawiało takie wrażenie, że to jest jedyna pomoc, którą rząd ma teraz powodzianą do zaoferowania.
Ona to zrobiła zanim Tusk cokolwiek powiedział, jak ta pomoc będzie wyglądała.
Ale do tej pory Paulina Henning-Kloska cieszyła się dużym uznaniem Szymona Hołowni, a przecież ma za sobą dużo więcej wpadek od tej wpadki jeszcze zanim została ministrą z ustawą wiatrakową. Przez na przykład zajmowanie się przez ostatnie pół roku niemalże wyłącznie tym, jak utrzymać tarcze energetyczne. Tak? I mam wrażenie, że ministerstwo nad niczym innym nie pracuje.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że Paulina Henning-Kloska nie cieszyła się wielkim poważaniem u premiera i to wiemy od dawna, że on wolałby, żeby ona na przykład pojechała do Europarlamentu. Była kiedyś taka koncepcja, nie wiem, czy pamiętacie.
Ale ja nie wiem, czy Polska 2050 ma jeszcze tyle zasobów kadrowych, żeby kogoś tam do tego ministerstwa na miejsce pani minister wprowadzić. Zresztą myślę, że to też może być taka kwestia prestiżowa. To znaczy, że Szymon Hołownia nie pozwoli odwołać swojej minister premierowi Tuskowi.
Aczkolwiek już abstrahując od tych bieżących kwestii, to jakaś rekonstrukcja rządu na pewno nas czeka i nie sądzę, żeby Paulina Henning-Kloska ją przetrwała
tak.
W swojej roli. Jest zresztą więcej ministrów, którzy prawdopodobnie mogą się czuć zagrożeni. Też ministerka przemysłu jest raczej na...
Która jest w konflikcie z panią minister
klimatu. Tak, cały ten węzeł resortów energetyczno-spółkowych to jest bardzo słaby punkt
ale
tego rządu.
Ale dodajmy, że to ministerstwo Pauliny Henning-Kloski zostało dosyć poważnie okrojone z wszelkich kompetencji. To znaczy Tusk uznał, że nie może je wyrzucić, bo to są ustalenia
rzecznika
kompetencyjne. Więc zabrano je kompetencje.
Ale też ta nominacja Marcina Kierwińskiego jest z jednej strony zrozumiała, no bo to jest były minister spraw wewnętrznych. Powinien już w miarę się orientować, jak wygląda zarządzanie służbami i tak dalej, i administracją. Natomiast jednak sięgnięcie po europosła świadczy moim zdaniem o jednak dość krótkiej ławce kadrowej, no bo
europosła i sekretarza generalnego Platformy.
No on ma moim zdaniem trochę innej pracy i ale jeśli ma być porządnym europosłem...
Ale może on po prostu w ten sposób przestanie być sekretarzem Platformy Obywatelskiej.
No ja myślę, że w dłuższej perspektywie łączenie tych stanowisk jest bardzo trudne.
Chociaż myślę, że posłowi Kierwińskiemu bardzo zależy na tym, żeby utrzymać się
no
na
właśnie,
stanowisku sekretarza
ja tak się
generalnego
tutaj
Platformy.
Możemy się zastanowić, czy przypadkiem to nie jest ten element, że to jest także okazja, żeby go pozbawić tego stanowiska, bo dodajmy, że sekretarz generalny w partii to jest bardzo ważna funkcja, bo on zarządza kadrami, kontroluje nominacje też między innymi.
I oczywiście
więc
było
może
o to pytany,
kogoś innego
był pytany o łączenie tych dwóch funkcji, europosła i sekretarza generalnego. Przecież sekretarz generalny powinien być na miejscu, bo jest na przykład od rozwiązywania lokalnych konfliktów chociażby w partii, tak? I wtedy ja o to pytałam wielokrotnie, kiedy Marcin Kierwiński gościł w wywiadzie, czy on da radę połączyć z jednej strony obecność w Brukseli i Strasburgu. Przecież jeżeli chcesz solidnie pracować w Parlamencie Europejskim, to tak jak Wojtek powiedział, masz dużo rzeczy do roboty, tak? No, twierdził, tak, że to się da połączyć.
Chyba, że on traktuje ten swój pobyt w Brukseli i Strasburgu jako tymczasem, zanim Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, on będzie mógł startować na prezydenta Warszawy.
Raczej chyba nie, bo jeżeli to pełnomocnik, to raczej jest to praca na dłuższy czas, na lata. Z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, jak mało...
Ale operacja Feniks, na przykład obecności wojska i oczyszczania czy odbudowy tych terenów jest zaplanowana na razie do końca roku.
No tak, ale to ma być odbudowa. Odbudowa infrastruktury, dróg i tak dalej. No to nie będzie trwało pół roku, tylko znacznie więcej. I teraz czy on będzie był w stanie połączyć te dwie funkcje, o czym mówiłeś, czyli...
Trzecią.
No moim zdaniem, z którejś jednak będzie musiał zrezygnować. Bo czy pełnomocnik do spraw odbudowy jest też w ramach rządu, czyli jest w ramach ministra, w randze ministra,
no to wtedy
czy
nie mógł być europosłem.
No właśnie, więc tu jest do rozstrzygnięcia ta kwestia, czy nie będzie musiał zrezygnować na przykład.
No, ale jeszcze miałeś powiedzieć dwa słowa o pani minister Henning-Kloski, bo nie miałeś okazji zająć się akurat
tym. To jest osoba, która jeszcze dużo problemów stworzy temu rządowi, zaczynając od takiej poważnej sytuacji, jak lasy państwowe. Ja sam oczywiście, jak widzę wyrąbywane lasy na Mazurach, to mnie szlak trafia, ale okazuje się, że te moratoria na wyrąb lasów, które ona wprowadza, doprowadzą być może do tego, że lasy państwowe wpadną w wielkie, wielkie tarapaty finansowe. Bo kiedy nie ma wyrębu, kiedy nie ma odpowiedniej ilości drzewa, wtedy nie ma czym zapłacić tak zwanym zakładom usług leśnych. To są te zakłady, które wykonują wszystkie prace, więc niedługo się okaże, że nie ma pieniędzy na sadzenie nowych lasów, nie ma pieniędzy na sprzątanie lasów, etc. Trzeba zwalniać ludzi. Rozmawiałem z leśnikami, mówią, że to jest kwestia kilku miesięcy, kiedy cała gospodarka leśna się zawali, jeżeli te moratoria dalej będą
A pamiętacie tę zapowiedź spotkania w Olecku przez premiera Tuska w ramach spowiedzi powszechnej? Prawda, mówił, że to nie jest tak, żeby zwracać uwagę pani minister Henning-Kloste, tylko że po prostu poproszono, żeby było takie spotkanie z szefową resortu, premierem, branżą drzewną i leśnikami. Ono w Olecku miało zostać zorganizowane, ale mam wrażenie, że ta spowiedź powszechna
tutaj
została zawieszona na kołku, prawda?
Przykryła różne tematy i był ten ambitny plan właśnie spowiedzi, że każde ministerstwo miało przedstawić coś.
Ale on utknął jeszcze przed
to
powodzią.
Trochę zaczęło zwalniać jeszcze przed powodzią, a teraz już do tego 15 października już jest strasznie mało czasu.
Mhm. Słuchajcie, no ja myślę, że po prostu nawet jeżeli się przedstawiło wajchę pod tytułem nie robimy wyrębu lasu, no to jednak trzeba to robić z głową i perspektywicznie, bo ja też jestem oczywiście za tym, żeby ograniczyć tę wycinkę. Jak wiemy, lasy jednak w dużej mierze odgrywają jakąś rolę przy takiej zapobieganiu powodzi między innymi, ale teraz...
To jeszcze tylko jedna rzecz.
Bo chciałam zmierzam do końca zamknięcia wątku rząd, jak sobie radzi, bo bym chciała przejść do Prawa i Sprawiedliwości.
To Karolina. Ja nawet nie o powodzi, o tym, że pojawiają się już inne tematy polityczne, bo dzisiaj w piątek 20 września słyszałam Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która wróciła do tematu kredytu na start, zwanego czasem kredytem 0%, że absolutnie nie ma ich zgody, czyli wracają te niekończące się historie, tak, czyli już wracamy na te zwyczajowe tryby.
No dobrze, słuchajcie, bo jeżeli chcecie coś jeszcze dorzucić do zarządzania kryzysowego, to bardzo proszę, ale chciałam przejść do wątku Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, jak opozycja reagowała na działania rządu i generalnie na powódź w tym minionym tygodniu. No tak się składa, że po naszym pierwszym odcinku odbyła się demonstracja Prawa i Sprawiedliwości w sobotę. Ja wysłuchałam wszystkich przemówień na tej demonstracji.
Również.
I właśnie symptomatyczne dla mnie było to, że w zasadzie temat powodzi, chociaż już od piątku był sztab kryzysowy, już była mowa o tym, pół rządu już pojechało tam do Wrocławia, to właściwie na tej demonstracji PiS-u w ogóle nic o tej powodzi nie było. Znaczy tam było jedna chyba jakaś uczestniczka czy mówczyni, coś wspomniała, tak, ale w sumie mimochodem. To był nieistotny element i wydaje się, że z tego punktu widzenia no to już było tak, to był taki już strzał kulą w płot. Ale mnie się wydaje, że tutaj PiS popełnił fundamentalny błąd, już abstrahując od tego, czy PiS lubimy, czy lubimy rząd, przegrzał temat. To znaczy krytyka była tak fundamentalna, że w pewnym momencie ludzie mieli poczucie i to nawet w niektórych wypowiedziach polityków PiS-u ten wątek się pojawiał. Słuchajcie, teraz musimy pomagać na rozliczenia, przyjdzie czas później, po czym zresztą ci politycy PiS dokonywali tych rozliczeń od razu, żeby było śmiesznie. Ale wydaje mi się, że tutaj opinia publiczna to odbierała źle. To znaczy rzeczywiście ta zasada najpierw wszystkie ręce na pokład i pomagamy, staramy się przede wszystkim koncentrować na pomocy powodzianom, także zwykli obywatele, także i partie polityczne i samorządowcy, a rozliczać się będziemy później. PiS właściwie od tej zasady odstąpił całkowicie, to znaczy taki atak trwał od samego początku, zresztą on przybierał dosyć absurdalne formy, bo o ile ja uważam, że tutaj, tak jak wspomnieliśmy, jest wiele kwestii, które można krytykować i zastanowić się, gdzie były błędy, to w momencie, kiedy PiS wchodzi na scenę cały na biało i mówi, bo Tusk służy Niemcom i dlatego dopuścił do tego, że powódź zalała polskie miasta, no to właśnie tutaj dyskusja się kończy.
No w odmętach internetu nawet była krytyka Tuska za to, że zaprosił niemieckich żołnierzy do Polski, żeby pomagali, więc tutaj rzeczywiście wszystko można usłyszeć. Ten wiec sobotni, no to było jakieś zupełne nieporozumienie i tam zresztą widziałem jakiś kawałek, gdzie kandydat, jeden z wielu kandydatów PiS na prezydenta, Zbigniew Bogucki, skandował: Donald Matołku, będziesz siedział na dołku. I no, to nie był prezydencki format zaprezentowany w Warszawie.
Ale prezesowi się podobało, bo prezes tak właśnie stał prezes, i obserwował Dominika Tarczyńskiego i Zbigniewa Boguckiego, który tak bardziej rozgrzeje tłum.
Nie mam stuprocentowej pewności, że to się akurat podobało Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo on jednak z tych kibolskich zaśpiewów nie jest znany, pomijając ten wiec z Joachimem Brudzińskim.
No właśnie.
Ale
cała
Polska
Joachim z was się śmieje, komuniści i złodzieje, tak, przypominam.
Ale wracając do rzeczy poważniejszych, no to PiS... PiS nie jest znany z tego, że umie z umiarem coś robić, więc również przy okazji powodzi tego umiaru nie było. Zwłaszcza, że tam jeszcze jest rywalizacja wewnętrzna o to, kto się pokaże, kto będzie zacytowany, kto będzie widoczny w internecie. Więc to jest taka samonakręcająca się machina, w której już można wszystko powiedzieć. Zresztą PiS już powiedział wszystko. Przecież żyjemy w kraju, który jest półdyktaturą, w którym są ludzie torturowani.
Państwo policyjne, jak napisał
Piotr Zaremba. Państwo policyjne, autorytaryzm, koniec praworządności. Więc jak już się powiedziało wszystko wcześniej, no to teraz trzeba wytoczyć jeszcze cięższe działa. Już tych słów brakuje i to jest takie coraz bardziej niszowe i takie bez znaczenia.
Mariusz.
Ja tu chciałem przytoczyć dane, które rzeczywiście potwierdzą to, co powiedziałeś, że PiS przegrzał. Tej firmy, która monitoruje ruch w sieci Data House Res Futura, która w poniedziałek pokazała, że 80% tego całego hejtu, które się pojawiło w sieci, pochodziło właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, albo sympatyków, albo ludzi deklarujących sympatię do Prawa i Sprawiedliwości. A teraz czwartkowy kolejny raport już pokazuje, zacytuję, że ekstremalnie wysoki poziom polaryzacji politycznej w temacie powodzi. Posty dotyczące pomocy poszkodowanym klikają się nawet 3,5 raza gorzej niż posty zawierające informacje polityczne. Mhm. Poziom obrzydzenia polityką uzyskał nowe maksimum i dotyczy 78% wypowiedzi. Czyli przegrzali i doprowadzili do tego, że ludzie właśnie mają dosyć tego, że politycy obrzucają się w kontekście powodzi, ale nie tylko obrzucają się błotem, zamiast zająć się tym, co było ważne, czyli pomocą.
To jeszcze uzupełniająco, bo Michał Fedorowicz z tego kolektywu analitycznego Res Futura był w czwartkowym poranku Radia Tok FM moim gościem i też zwrócił uwagę na to, że PiS jest oskarżany o brak empatii. Tak? Czyli ten atak zmasowany na rząd, koncentracja wyłącznie na tym wątku atakowania rządu sprawiło, że nagle Prawo i Sprawiedliwość jakby odkleiło się od tej rzeczywistości zagrożenia, braku poczucia bezpieczeństwa, tragedii wielu ludzi, która wymaga od polityków właśnie takiej empatii. Jeżeli chodzi o te Bundeswehr, słuchajcie, to ja wrócę do tego swojego stenogramu sejmowego z 97 roku, bo wtedy Adam Słomka z klubu AWS oskarżał rządzących o to, że państwo upada, państwo polskie upada, bo państwo polskie musiało wezwać na pomoc Bundeswehr. Tak, więc słuchajcie...
Nie, a to był jeszcze taki spin. To był dodatkowy spin, że państwo wezwało Jerzego Owsiaka, co oznacza, że jest słabe i nie potrafi.
Tak, natomiast ja widzę takie trzy etapy tej komunikacji Prawa i Sprawiedliwości. Wchodzą w powódź tą swoją demonstracją, jakby realizowali wszystko zgodnie z harmonogramem, który sobie przyjęli, w ogóle nie dostrzegają tego, co się wokół dzieje.
Potem bo prognozy jest nie były alarmujące.
A właśnie. Potem zaczynają atakować i wyłącznie atakują. To jest taka zmasowana krytyka, a potem właśnie pojawia się ta próba niuansowania przekazu, na przykład Joachim Brudziński czy Janusz Kowalski piszą, teraz musimy się solidaryzować, pomagać ludziom, na rozliczenia tego rządu przyjdzie czas i rozliczymy, tylko że niestety PiS nie potrafi...
Nie, ale oni w tych samych tweetach
zaczęli rozliczać, tak? Czyli nie czekają po prostu, zamiast tak, solidaryzować się zaczynają rozliczać.
Ten tweet było nie, no teraz, ale potem następowała wiązanka, co tam...
Znaczy PiS nie potrafi inaczej. Strategia PiSu na bycie w opozycji to jest krytykowanie Donalda Tuska za wszystko.
To znaczy, ja myślę, że taka, bo widziałam też Dominika Tarczyńskiego w Parlamencie Europejskim, który opowiadał takie bzdury totalne, że to Niemcy specjalnie blokowali budowę zbiorników retencyjnych razem z ekoterrorystami. I ja mam takie poczucie, że w sumie to jest korzystne dla koalicji 15 października, czy generalnie dla rządu Tuska, że PiS w ten sposób się zachowuje. No bo jeżeli już schodzimy do takiej argumentacji ad absurdów o tych Niemcach, że my służymy Niemcom i ta powódź jest przez Niemców, no to w zasadzie już normalna dyskusja jest bardzo trudna i wytykanie konkretnych błędów no, nie ma sensu, skoro już ta debata jest na takim poziomie. To moja pierwsza refleksja. A druga oczywiście jest też taka, że tu zaczęła się nawalanka też bardzo często w takiej formie, że pomijano, każda ze stron pomijała niewygodne dla siebie fakty.
Oczywiście. Kwestia więc, chociażby tych zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej.
To jednak powiedzmy dwa zdania, bo zaczęło się od tego, że PiS zaatakował wicemarszałkinię Monikę Wielichowską, która faktem jest, bo to trzeba powiedzieć wyraźnie, wspierała protesty mieszkańców, którzy nie chcieli budowy dodatkowych zbiorników
miało
retencyjnych.
Miało być 9, powstały 4, 5 nie tak. Powstało.
Dlaczego ludzie protestowali? Dlatego, że to by oznaczało wysiedlenie 1200 osób. I Wielichowska faktycznie była po ich stronie, tylko rzecz polega na tym, co PiS pomijał, że następnie wsparła tych mieszkańców Anna Zalewska, która ogłosiła, że nie będzie tych zbiorników, a minister Grubarczyk, który w zasadzie to on, bo wszyscy się koncentrują na Zalewskiej i Wielichowskiej, a tak naprawdę to Grubarczyk podjął tę decyzję, bo to był jego, bo to była jego kompetencja i powiedział, że te zbiorniki są psu na budę. Więc to samo było z tym zbiornikiem w Raciborzu, który, co tu dużo mówić, najprawdopodobniej, no jeszcze poczekamy na to, co się będzie działo dalej, ale w dużej mierze uchronił zarówno Opole, jak i Wrocław przed tą falą. I tutaj też wszyscy się przerzucają argumentami, a prawda jest taka, że zbiornik został zbudowany przez Platformę Obywatelską i przez PiS wspólnie na pograniczu obu kadencji. Rzeczywiście trzeba PiSowi oddać, że w którymś momencie zmienił wykonawcę, bo tam coś nie szło, ale zbiornik był już w 40% zbudowany i wykonawca się zmienił. W 2020 roku budowa została ukończona. Chodzi mi tylko o to, że w kwestii tych zabezpieczeń powodziowych te oceny powinny się wymykać prostym podziałom politycznym i partyjnym.
Tutaj PiS miał zresztą argumenty, bo na przykład Wojska Obrony Terytorialnej, które zbierały super teraz recenzje, to jest dzieło PiSu.
Antoniego Macierewicza.
Antoniego Macierewicza, oddajmy Macierewiczowi co macierewiczowskie. I to było krytykowane przez Platformę.
A teraz politycy Koalicji 15 października przyznają, że się pomylili, że WOT się bardzo przydaje.
Ale to PiS właśnie to mógłby wykorzystywać. Że
no
to
i wykorzystuje.
To znaczy, tylko, że to ginie w tym zalewie tych...
No mamy suwerenną Polskę, która wykorzystuje wozy strażackie, które były finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. Absurdalne, tak.
Bo to nie tam trafiały te wozy.
Tak, bo te wozy szły na
Mazowsze, wyborczy,
Lubelszczyznę i Podkarpacie, a akurat jeśli chodzi o Polskę i Dolny Śląsk, to tam bardzo mało tego poszło, więc to jest absurdalne. Natomiast jeśli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej, to faktem jest, że zarówno Tomasz Siemoniak, jak i Krzysztof Brejza i wielu innych polityków Platformy Obywatelskiej mówiło, że to jest kompletnie bez sensu projekt. To
jest Kosiniak przeprosił za to. Kosiniak za swoją krytykę.
I Siemoniak też, moim zdaniem, Siemoniak po jakimś czasie też zmienił, wydaje mi się, że jeszcze długo przed powodzią zmienił swoje zdanie na ten temat.
To jeszcze a propos tych zbiorników retencyjnych, mam tutaj przed sobą wypowiedź pana burmistrza Kłodzka. Michał Piszko mówił tak: na ziemi kłodzkiej w ostatnich latach zostały wybudowane 4 zbiorniki retencyjne w Boboszowie, Roztokach, Krosnowicach i Szalejowie. W 2018 roku były protesty i władze z kolejnych zrezygnowały.
Tak, ale musimy też pamiętać o tym, że co tu dużo mówić. Ludzie po prostu tych zbiorników
nie chcieli.
I politycy
wszyscy
ulegli,
przypomnieli sobie o zbiornikach.
Bo były wybory europejskie i wszyscy się bali, że stracą głosy w tych wyborach europejskich. Ale z drugiej strony można powiedzieć tak. Obywatele po to wynajmują polityków, żeby ci podejmowali odpowiedzialne decyzje. Obywatele nie mają obowiązku wiedzieć, jakie mogą być konsekwencje poszczególnych posunięć, a politycy ten obowiązek mają, jak sądzę. No i nie wiem, wydaje mi się,
czasem muszą podejmować decyzje wbrew opinii publicznej, czy to całościowo, czy lokalnie.
To znaczy, to jest odpowiedzialność polityków, tak? Ponieważ oni powinni wiedzieć, co się wydarzy w razie, gdy jakaś decyzja nie zostanie podjęta.
No słuchajcie, ale ten temat teraz wróci, no bo teraz właśnie będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, czy te 9, czy te 5 dodatkowych
nie należy
zrobić, no bo tak. nikt nie zaręczy, że za rok czy za dwa nie będziemy mieli powtórki.
Tak, i problem polega na tym, żeby ta inwestycja szybko została przeprowadzona, bo jak to znowu się rozciągnie w czasie, to po prostu ludzie znowu zaczną protestować, bo to są, no niestety, to są wysiedlenia, które są bardzo ciężkim procesem i po prostu ludzie źle przyjmują tego typu decyzje. Nikt nie chce po prostu zmieniać miejsca, nie wiem, domu budować od nowa. No to są bardzo trudne sytuacje. Słuchajcie, chciałam, żebyśmy chwilę jeszcze zajęli się Andrzejem Dudą. Gdyż pan prezydent, podsumowując, najpierw wziął udział w takiej uroczystości dożynkowej.
Weekend, ten powodziowy
weekend, niedzielę. Ja to mam wątpliwości, czy akurat należało z tego rezygnować. Ludzie byli nastawieni, ci, dla których te dożynki są ważne, chcieli przyjechać i tak dalej. I też nie jestem za tym, żeby Andrzej Duda w momencie największej fali jeździł tam, żeby spoglądać, co się dzieje na wałach, no bo to jednak nie jest zadanie prezydenta. No ale mam jeszcze wątek związany z Donaldem Trumpem, bo okazuje się, że jednak Andrzej Duda nie spotka się z Donaldem Trumpem, ponieważ Trump odwołał swoją wizytę w Doylestown bodajże, to jest taka amerykańska Częstochowa. Komitet, uwaga, Smoleńsko-Katyński. Pomnik odsłaniał. No to już mniej więcej wiemy, jaka tam miała być atmosfera.
A to nie Pomnik Solidarności?
Pomnik Solidarności
miał zostać odsłonięty. Ale komitet, nazywa się Komitet Smoleński, Smoleńsko-Katyński, więc chyba jest jasne, o co tutaj chodziło. No i właśnie chciałam, żebyście podsumowali aktywność Andrzeja Dudy, co zrobił źle albo nie zrobił źle i czy rzeczywiście wykazał się zbyt małą aktywnością. Karolina.
Właściwie chciałabym jakoś tak, żeby nie obrażać. To znaczy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ta wizyta Andrzeja Dudy, ona była w oficjalnym, jest nadal w oficjalnym kalendarzu. Tak, nabożeństwo, odsłonięcie pomnika Solidarności, przemówienie Andrzeja Dudy. Było pytanie, czy na miejscu pojawi się także Donald Trump i była wypowiedź Małgorzaty Paprockiej, że jeżeli się Donald Trump objawi właśnie w tym miejscu, no to wtedy szef jest gotów się z nim spotkać. Więc jak rozumiem, to nie jest kwestia wyboru Andrzeja Dudy. Andrzej Duda był gotowy, to Donald Trump uznał, że może mu się to kompletnie nie opłaca.
Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy
Są
dlaczego.
Oficjalne informacje, że ze względów bezpieczeństwa, tak? Natomiast oczywiście może być to wygodne wytłumaczenie. Gdyby do tego spotkania doszło, no to byłoby złamanie pewnych takich niepisanych zasad o tym, że szefowie państw, rządów nie mieszają się w kampanię wyborczą, bo przecież to spotkanie Dudy z Trumpem byłoby jednoznacznie odebrane chociażby przez amerykańską Polonię jako wsparcie polskiego prezydenta dla kandydata na amerykańskiego prezydenta. Przypominam, że Pensylwania to jest bardzo ciekawy stan, gdzie żyje około 800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia, więc pewnie Donald Trump, Kamala Harris na pewno chcą walczyć tam o każdy głos, bo to jest stan swingujący. Joe Biden, o czym pisała Gazeta Wyborcza, wygrał tam wybory w roku 2020 przewagą 80 tysięcy głosów, więc naprawdę...
Polonia to jest 800 tysięcy osób
tak,
bodajże.
Każdy, tak, głos na wagę złota. To jest w ogóle bardzo ludnościowy stan. Bodajże 13 milionów Amerykanów sobie w nim mieszka. Więc sam pomysł na to, żeby wspierać Trumpa w kampanii wyborczej jest pomysłem, był pomysłem bardzo złym. Gazeta Wyborcza podała chyba takiego newsa wczoraj, że Andrzej Duda rozważa także pobyt w Stanach Zjednoczonych 6 października.
To jest parada Płaskiego w Nowym Jorku.
Tak, więc pytanie, czy tam mogłoby dojść do takiego spotkania
Trumpa. Tylko, że tam w Nowym Jorku ta Polonia to już nie jest pod znaku Komitetu Katyńsko-Smoleńskiego, tylko najprawdopodobniej to się spotka z protestem części Polonii.
Podejrzewa. Tak, więc sam pomysł na takie ewentualne spotkanie w kampanii wyborczej bardzo zły, jeżeli chodzi o aktywność pana prezydenta w temacie powodzi. To może faktycznie kwestia dożynek powinna pójść swoją drogą. Prezydent mógłby się tam pojawić, skrócić swoją wizytę. Natomiast brak obecności na terenach powodziowych, bo Andrzej Duda zameldował się na tych terenach dzisiaj rano, jest piątek, tak? Oczywiście tłumaczenie było takie, wcześniej też wysłał Jacka Siewierę, szefa BBN-u, na te tereny, że nie chce przeszkadzać służbom w działaniu.
Ja natomiast to uznaję ten argument, bo ja tak nie jestem
wyrywna, ponieważ gdyby nikt z rządu się nie pojawił na zalanych terenach, gdyby było tak, że politycy siedzą w Warszawie i sterują. Właściwie w każdym momencie, kiedy dzieje się jakaś katastrofa, politycy, czy to lokalnie, czy centralnie, zwykle meldują się na miejscu. Jeżeli ich nie ma, to my zaczynamy ich krytykować, że nie zainteresowali się tematem.
Ale czym innym jest jednak rząd, a czym innym urząd prezydencki, który ma, co tu dużo mówić, inne zadania w swoich kompetencjach.
Moje zdanie jest takie, że prezydent powinien jakoś wykazać swoje zainteresowanie tym, co się dzieje na terenach powodziowych i gdybym była Andrzejem Dudą, to jednak postanowiłabym tam pojechać.
Ja jestem team Dominika zdecydowanie w tej sprawie, bo po co miałby tam prezydent być? On nie dysponuje ani jakimś własnym aparatem urzędniczym, ani pieniędzmi, które mógłby przekazać. No, dzisiaj widziałem, jak przechadzał się po tym lądku.
Ale polityka to jest też sfera symboli.
Ale
to
nie,
prawda,
właśnie.
No to prawda, ale jednak.
Nie, ja bym tutaj prezydenta nie mieszał, to jest domena rządu. Jak dzisiaj oglądałem Andrzeja Dudę, który chodził z taką marsową miną po lądku zdroju, to cieszyłem się, że to nie nastąpiło wcześniej i trochę się martwiłem, że to nastąpiło teraz.
Była też taka wypowiedź Andrzeja Dudy o tym, że tu są miejscowości górskie i właściwie zaraz będzie zima i będą przymrozki i w ogóle już jest tutaj chłodno.
No prezydenci mają...
Ale
prezydenci,
to jest serii wypowiedź Bronisława Komorowskiego,
tak, że rzeka się zbie... Tak, prezydenci nie powinni dotykać się wezbranych rzek. Taka może zasada. Ale jeśli chodzi o tę wizytę w Stanach, to tutaj się akurat w pełni zgadzam, że ten pomysł był kuriozalny. Znaczy od samego początku spotkanie z Donaldem Trumpem w sytuacji, kiedy wiadomo, że jak to będzie odebrane przez amerykańską opinię publiczną, przez tę polsko-polonijną, powiedzmy, opinię publiczną w Pensylwanii. No absurd. I to na wielu poziomach, bo to nie jest tak, że Polska kibicuje Trumpowi. To nie jest nawet tak, że polska prawica w całości kibicuje Trumpowi. Nawet nie wiem, czy Andrzej Duda tak jest w 100% za, czy 100% Andrzeja Dudy jest za tym, żeby Donald Trump wygrał te wybory. W każdym razie w otoczeniu prezydenta są różne tutaj głosy w tej sprawie. Więc to jest kompletnie niezrozumiałe. Trumpa trochę rozumiem, bo być może jakieś służby mu doniosły, jak wsparcie Dudy pomogło Wojciechowi Kolarskiemu i może to potraktował jako zły precedens. Więc,
który startował na europosła w Wielkopolsce. Nie został europosłem.
Naprawdę, tutaj prezydent kompletnie bez pomysłu. Wizyta kompletnie nieznacząca, z której zapamiętalibyśmy jedynie to spotkanie i uścisgonie z Trumpem.
Może Andrzejowi Dudzie bardziej chodzi o to, żeby sobie zabezpieczyć jakieś stanowisko.
Ale właśnie jeżeli chodzi o interesy...
To jest jeszcze fatalna inwestycja z tego punktu widzenia, bo wcale nie jest pewne, że Trump wygra.
Bo ja się zastanawiałam, co może to dać Andrzejowi Dudzie, co może to dać Trumpowi, to my wiemy. Być może to wsparcie, tak jak mówimy z Wojtkiem, mogło się przełożyć na sympatię i nastroje pewnej części amerykańskiej Polonii. Natomiast jeżeli chodzi o Andrzeja Dudę, to ja tutaj nie widzę żadnych korzyści, które on mógłby uzyskać z takiego właśnie spotkania. Po pierwsze, Andrzej Duda jest politykiem schodzącym, kończy już drugą kadencję, trzeciej nie będzie. Donald Trump naprawdę nie będzie się na Andrzeja Dudę orientował. Tak jak nie orientował się wtedy, kiedy był w lepszej sytuacji politycznej Andrzej Duda. Nie sądzę też, by Donald Trump mógł coś po prezydenturze Andrzejowi Dudzie załatwić na szczeblu międzynarodowym jakieś eksponowane stanowisko.
Znaczy tutaj chodziło o stanowisko w ONZ, takie może nie tak bardzo eksponowane, ale dosyć prestiżowe i tam rzeczywiście zdanie Stanów Zjednoczonych i Chin, z którymi Andrzej Duda utrzymuje dobre relacje. Może odegrać jakąś rolę. Mariusz, jeszcze ty o prezydencie.
Ja niestety nie znam się zbyt dobrze w tym temacie, ale wydaje mi się, że prezydent ostatnio jest trochę uśpiony, jakby wyczekuje na coś i myślę, że w tej naszej polityce wewnętrznej czeka na to, po pierwsze, czy prezes Jarosław będzie dalej prezesem. 28 będzie chyba jakieś rozstrzygnięcie tam przez
Kongres PiSu.
No i też czeka na to, kto będzie kandydatem PiSu do zajęcia jego fotela, więc myślę, że on troszeczkę też czeka, jakie zapadną decyzje na Nowogrodzkiej i dla mnie przynajmniej jest trochę w takim uśpieniu.
On całe życie czeka.
Słuchajcie, zostało nam mało czasu i czy jest możliwe, abyście w ciągu minuty powiedzieli coś naszym widzom, słuchaczom na temat czterech europosłów, bo będą głosowane wnioski o uchylenie im immunitetu. To będzie Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Adam Bielan oraz Michał Dworczyk. Przy czym jeśli chodzi o Bielana, to musimy tutaj zaznaczyć,
że to jest sprawa prywatna,
bo
między
on ma
nim
po prostu,
a Przemysławem Wiplerem.
Tak, to jest proces.
Tym niemniej to jednak 20% składu delegacji PiS-u w Europarlamencie. Za Wąsikiem i Kamińskim to się toczy po prostu ta sama sprawa, która była w Polsce, czyli oni zostali prawomocnie skazani, czego nie uznali i poszli do pracy, czyli w tym przypadku do Sejmu
złamali
tym samym prawo. Jeśli chodzi o Adama Bielana, no to Przemysław Wipler go chce ciągać po sądzie.
Tak, to jest wojna
sądzie.
Między Bielanem a Wiplerem już toczy się kilka lat prawie, rzekłabym.
No i został Michał Dworczyk i sprawa mail, więc to się tak trochę zbiegło w czasie, ale to są zupełnie różne sprawy i o różnym ciężarze.
To ja może tylko powiem, skoro tak mało czasu, że Bielan oskarżył publicznie Wiplera, że firma, którą ten kierował, stosowała czarny PR, żeby skłonić resort funduszy do przepchnięcia środków dla dwóch podejrzanych spółek. No i wtedy Wipler pozwał Bielana i teraz Wipler wyraża nadzieję, że szybko ta sprawa immunitetu zostanie rozstrzygnięta w Parlamencie Europejskim, ale tak wcale szybko to być nie musi. Teraz to trafiło do Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Ta komisja może poprosić o wyjaśnienia, dodatkowe informacje. Adama Bodnera, który skierował te wnioski, może też poseł zainteresowany się ustosunkować do sprawy, złożyć też swoje dowody czy jakieś dokumenty. Potem dopiero też głosowanie w Parlamencie Europejskim. Zwykłą większością głosów ta kwestia będzie
ciekawe,
rozstrzygana.
Bo tak można by domniemywać, że wcale nie jest pewne, czy ten immunitet Bielanowi zostanie uchylony.
Będzie rekomendacja tej komisji prawnej, a potem głosowanie, tak? Mhm. I zobaczymy, jaka decyzja będzie w tej sprawie.
No rzeczywiście Przemysław Wipler był lobbystą i był bardzo aktywnym lobbystą dzięki swoim relacjom z częścią posłów Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości.
I fantastycznie na tym zarabiał. Tak,
To jest ta firma założona w 2020 roku.
France chyba. Bo jak on kończył karierę poselską i składał to ostatnie oświadczenie majątkowe w 2015 roku, to jego majątek łączny to był powiedzmy około 1 000 000 złotych, a jak teraz złożył pierwsze oświadczenie majątkowe w tej kadencji, to miał 15 000 000 złotych, czyli on...
Czyli firma dochodowa, warto być lobbystą.
Oszczędzał ponad 1 000 000 złotych rocznie.
Gratulujemy.
Mając dużą rodzinę.
Nie wiem, czy Mariusz jeszcze coś dorzuci do immunitetów?
Z tego całego zestawu najpoważniejsza sprawa jest byłego ministra Dworczyka, bo Wąsika i Kamińskiego to są stare sprawy, a to jest sprawa nowa dotycząca maili i to jest rzeczywiście sprawa niezwykle rozwojowa i tam rzeczywiście... No, to jest dla mnie najpoważniejsza sytuacja.
To może jeszcze szybciutko wyjaśnimy, o co chodzi. Służby zarzucają Dworczykowi, że zanim mogły skopiować jego skrzynkę te, z której wcześniej zostały wykradzione maile, być może przez służby białoruskie i rosyjskie, to zostały usunięte z tej skrzynki prywatnej Michała Dworczyka maile wychodzące, czyli te, które, jak rozumiem, pisał Michał Dworczyk. Zostały tylko te przychodzące. W związku z tym teraz śledczy twierdzą, że zniknął ważny materiał, który by pozwolił ustalić okoliczności ataku hakerskiego.
No i przede wszystkim, czy nie były przesyłane informacje poufne właśnie tak tą jest. Drogą, a powinny być przesyłane drogą szyfrowaną przez domenę rządową po prostu. Bardzo wam dziękuję. Zmieściliśmy się w godzinie. Dominika Wielowiejska, dziękujemy państwu za uwagę.
Karolina Lewicka, dziękuję bardzo.
Mariusz Gierszewski, Radio Z, dziękuję.
Wojciech Szacki, Polityka Insight, dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dzieje się. Co piątek o 17:00 słuchaj w aplikacji Tok FM i oglądaj na YouTubie Radia Tok FM.